Jak w każdy piątek o tej porze rozpoczynamy cykliczną audycję Porady Ekologa. Temat dzisiejszego spotkania: jak chronić zwierzęta i dziką przyrodę. Na antenie Radia Maryja witam serdecznie pana doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, pierwsze pytanie: jak można ocenić, zdiagnozować obecną sytuację ochrony dzikich zwierząt w Polsce?
Jaką mamy sytuację dzisiaj spośród praktycznie blisko 100 gatunków ssaków lądowych? 32 to gatunki łowne, czyli podlegające ustawie prawo łowieckie. Pozostała część zdecydowana to gatunki znajdujące się pod ochroną gatunkową, czyli tą najwyższą formą ochrony, jaką mogą być gatunki zwierząt objęte, a tylko kilka dosłownie, takich jak mysz polna, chociażby szczur, nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, choć wszystkie gatunki w Polsce podlegają ustawie o ochronie zwierząt. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że nie są w jakimś sensie rzeczywiście chronione. Można powiedzieć, że nawet w Polskiej Czerwonej Księdze Kręgowców mamy podzielony cały system ochrony zwierząt na trzy takie główne płaszczyzny: ochronę gatunkową, ochronę łowiecką i ochronę rybacką. I można powiedzieć, że we wszystkich tych obszarach mamy wiele sukcesów, ale również niestety nieudanych działań. To tak myślę, że przeważnie bywa, jeżeli chodzi o samą ochronę gatunkową, co nam się udało. No bez wątpienia znakomicie odbudowaliśmy populację bobra. Przywróciliśmy na nowo naszej przyrodzie żubra. Wilka mamy w Stanach, o czym żeśmy już mówili w poprzednich naszych audycjach, jakich jeszcze nigdy od wielu wieków tak naprawdę na obecnym terytorium Polski nie notowaliśmy takich liczebności. Mamy również sukcesy w ochronie ptactwa, chociażby ptaków drapieżnych. Mamy rzeczywiście licznego dzisiaj już bielika, czyli orła bielika, który jest, no, można powiedzieć, że symbolem naszym narodowym. Rzeczywiście możemy go dzisiaj spotkać w wielu, wielu miejscach, a jeszcze nie tak dawno był rzeczywiście rzadki. Mamy również z innych może powodów liczną grupę ptaków krukowatych, chociażby kruka, którego też już w pewnym okresie mieliśmy niewiele, ale również mamy kormorany, mewy pojawiające się w środku lądów, o którym żeśmy w naszym ostatnim programie było pytanie jednej ze słuchaczek i rzeczywiście pojawiają się te zwierzęta, te ptaki, tu w tym momencie ptak, również w miejscach, w których niegdyś nie mogliśmy ich spotkać, a to związane jest oczywiście z zwiększeniem liczebności poszczególnych populacji zwierząt. No ale nie wszystko nam się niestety udaje tak, jak byśmy chcieli. Bez wątpienia w tym obszarze gatunków znajdujących się pod ochroną ścisłą, bo tak byśmy mogli powiedzieć, takich jak chociażby ryś. Wiemy, że niestety bardzo wiele czynimy w tym kierunku, ale nie możemy dzisiaj cieszyć się licznymi populacjami właśnie takich gatunków jak ryś, głuszyc, cietrzew czy sokół wędrowny, choć zarówno w odniesieniu do kurowatek, powiedzmy sobie, czyli kuraków leśnych, takich właśnie jak cietrzewie, głuszce, mamy rzeczywiście wiele sukcesów, takich można powiedzieć naukowych, lokalnych, no ale nie ma tej sytuacji, nie jest ona poprawiona w całym kraju, podobnie jak z sokołem wędrownym mamy wiele sukcesów, takich właśnie typowo ornitologicznych, hodowlanych. Wiele rzeczy dobrych robimy, introdukujemy, wprowadzamy nowe, hodujemy, ale niestety nie możemy mówić jeszcze o sukcesie w tym obszarze. Mamy drugą grupę zwierząt i ochronę łowiecką. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że mamy liczne populacje dzików, z którymi mamy poważne kłopoty. Mamy liczną populację jeleniowatych, w tym szczególnie jelenia. No ale znowu w drugim obszarze, tak zwanej zwierzyny drobnej, czyli tych najmniejszych żyjących zwierząt łownych, głównie w agrocenozach, w środowisku rolniczym, takich jak kurpatwy, zające, no niestety mamy problem i wiele czynimy. Mamy również wiele sukcesów, tak jak mówię, znowu lokalnych, ale nie udało nam się poprawić sytuację tych zwierząt w sposób taki rzeczywiście kompleksowy, całościowy na terenie no, chociażby całego kraju, bo tak naprawdę na tym nam w ogóle w systemach ochrony przyrody zależy. A więc generalnie moglibyśmy powiedzieć, że mamy wiele sukcesów. Mamy rzeczywiście tą ochronę przyrody w Polsce zupełnie nieźle ułożoną, jeżeli to tak można powiedzieć, i ocenić ją można bez wątpienia wysoko, jeżeli porównamy się z całą Europą. A więc nie mamy się czego wstydzić, ale oczywiście im człowiek więcej robi, tym wie, jak wiele ma jeszcze do zrobienia. To myślę, że zasada stara jak świat.
Panie doktorze, mówiliśmy o tych obszarach ochrony dzikich zwierząt w Polsce, o pewnych także priorytetach, stąd i również to pytanie zasadnicze. W jaki sposób należy chronić naszą przyrodę i zwierzęta będące jej integralną częścią?
Jak powinniśmy chronić te zwierzęta? No bez wątpienia powinniśmy stworzyć tak naprawdę dla większości gatunków swego rodzaju strategię ochrony zwierząt i to szczególnie oczywiście te strategie ochrony zwierząt, tych zwierząt, gatunków znajdujących się pod ochroną gatunkową, ale również powinniśmy mieć pewne perspektywiczne plany, które są w tym obszarze, w obszarze gatunków łownych, a szczególnie w odniesieniu do gatunków łownych, czyli tych liczniejszych lub licznych wręcz, w sytuacjach kryzysowych, no, takich chociażby jak w ostatnim okresie związane z ASF-em, ale również mamy te sytuacje kryzysowe związane, mogą one się pojawiać i pojawiają się w obszarze gatunków zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową. W sytuacjach kryzysowych bez wątpienia rzeczą podstawową to jest współpraca różnych środowisk, którzy zajmują się konkretnymi działaniami ochroniarskimi. Dialog bez wątpienia i na zakończenie jest niezbędny kompromis między wszystkimi stronami, dla których przyroda jest czymś szczególnie ważnym, bo tutaj niestety niekiedy nie potrafimy znaleźć wspólnego konsensusu i tutaj myślę, że te działania pomiędzy powiedzmy sobie naukowcami, przyrodnikami, leśnikami, myśliwymi, organizacjami ornitologicznymi ciągle gdzieś tam szwankuje, więc ta współpraca myśliwych, leśników, ornitologów, naukowców powinna być czymś również podstawowym w dawaniu swego rodzaju odporu, niekompetencji, frustracji, o której często dowiadujemy się gdzieś tam z mediów. Media lubią sensacje. A w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, powinniśmy działać rzeczywiście rozważnie, merytorycznie i tak naprawdę powinni się tym zajmować profesjonaliści, bo tutaj często nie ma miejsca na emocje.
Panie doktorze, najważniejsze na dzień dzisiejszy zadanie do zrealizowania w zakresie ochrony przyrody w Polsce.
Myślę, że bez wątpienia edukacja ekologiczna społeczeństwa, jeszcze raz edukacja. Tutaj mamy wiele do zrobienia i to od poziomu tak naprawdę, od poziomu szkoły podstawowej. Brak praktycznej edukacji przyrodniczej moim zdaniem od szkoły podstawowej, po często po studia o profilu nawet przyrodniczym, co może wielu z Państwa zdziwić, ale znam to z praktyki, a więc mogę o tym spokojnie mówić i wiem, że w tym obszarze się nie mylę. My nie potrafimy niekiedy, ludzie dorośli, pełnoletni nie potrafią, czy nauczyciele nie potrafią wyjaśnić dzieciom chociażby podać nazwy samicy sarny, czy samca jelenia szlachetnego, więc to jest zupełnie podstawowych gatunków, które spotykamy przecież na co dzień gdzieś tam wokół siebie. Tutaj myślę, że bez wątpienia mamy wiele do nadrobienia w zakresie edukacji społeczeństwa. My powinniśmy edukować również w obszarze, jak zachowywać się w lesie, bo przecież nie potrafimy się w tym lesie zachowywać. Często krzyczymy, zachowujemy się jak na ulicy w mieście, no a w tym lesie rzeczywiście trzeba się zachowywać spokojnie. Wchodzimy do domu, w którym żyją dzikie zwierzęta, a więc zawsze jak przychodzimy do czyjegoś domu, to powinniśmy się przyzwoicie zachowywać, bez wątpienia spokojnie i to jest rzecz jak gdyby szalenie ważna, żebyśmy to potrafili, a więc nie tylko, żebyśmy się cicho zachowywali, nie tylko, żeby nie wyrzucać, nie śmiecić w lasach i w środowisku naturalnym, bo nie tylko w lasach. Te coroczne zbieranie, sprzątanie świata, zbieranie ogromnych ilości ton, powiedzmy sobie, śmieci, to niestety niedobrze świadczy o tym. Edukowanie społeczeństwa również po to, aby rzeczywiście nie było ono podatne na emocje, właśnie na niekiedy wprowadzanie w błąd ludzi, którzy powinni w obszarze ochrony przyrody rzeczywiście w głównej mierze nie tyle wierzyć, ale przekazać te działania po prostu profesjonalistom. Dzisiaj rzeczywiście mamy tak zantropomorfizowane środowisko naturalne, że mamy niekiedy bardzo trudną sytuację, co zrobić. No dzisiaj powiedzmy sobie taką chociażby populację kormorana, która rozrasta się w sposób w Europie, nie tylko w Polsce, w sposób nadzwyczajny, tak byśmy mogli powiedzieć, co niestety z punktu widzenia gospodarczego jest to wręcz szkodliwe, jeżeli chodzi o gospodarkę stawową, rybną. I tak naprawdę wiemy, że mamy go za dużo, ale nie wiemy, jak to zrobić, bo oczywiście wchodzą względy etyczne, powiedzmy sobie, i to w wielu obszarach zwierząt prawnie chronionych mamy ten problem, nie tylko prawnie chronionych, ale również i łownych. To są problemy, nad którymi naprawdę trzeba bardzo poważnie dyskutować i szukać jak najlepszych rozwiązań dla przyrody, ale również i dla ludzi, żeby mogli oni właściwie normalnie funkcjonować.
Panie doktorze, oczywiście ta duża populacja kormoranów, niejednokrotnie docierają do nas także informacje, że to jest bardzo uciążliwa sprawa, z którą już bardzo wiele osób nie potrafi sobie poradzić, ale także duża populacja żubra.
No tak, żubra mamy oczywiście również. Tu jest jak gdyby jeszcze inna sytuacja, bo oczywiście jeżeli weźmiemy te gatunki wszystkie i łowne, a szczególnie chronione, mamy również taką grupę, których właśnie o czym mówiłem, nam się udało przywrócenie tych gatunków dla naszej przyrody polskiej i można powiedzieć, że zaistniało one już na trwałe, ale mamy też właśnie takie i dlatego dla tych gatunków bezwzględnie potrzebne są odpowiednie strategie i odpowiednie konkretne działania w obszarze ochronnym, ale mamy też również takie gatunki, które są na pograniczu pojemności środowiska naturalnego. Dzisiaj o żubrach mówimy, że w Polsce, jeżeli byśmy go wprowadzili do wszystkich większych kompleksów leśnych, tam gdzie oczywiście może ten żubr występować, to mamy miejsca na około 2-2,5 tysiąca żubrów stada wolnościowego. Co to znaczy? Dzisiaj mamy już ponad 1700 tych żubrów. Jeżeli weźmiemy, że przyrost roczny populacji to jest kilkanaście procent, nawet przyjmijmy 10%, no to 2 lata, 4 lata, w zależności czy weźmiemy 2 czy 2,5 tysiąca, i już mamy pojemność środowiska naturalnego wypełnioną, gdybyśmy mieli je we wszystkich miejscach, gdzie mogą one być, a dzisiaj mamy często je skomasowane tak naprawdę w 5 miejscach w Polsce. I dzisiaj musimy bardzo poważnie rozpocząć dyskusję na temat, co dalej. Niemcy sprowadzili kilkanaście sztuk w ramach stada wolnościowego i już wstrzymali dalszą rozbudowę stada, bo pojawiły się straty i szkody, kilkanaście sztuk, a my mamy ich dzisiaj 1700 i myślę, że w krótkim czasie będziemy mieli te 2000, bez wątpienia osiągniemy te 2 najbliższe lata. No ale musimy również myśleć merytorycznie, co dalej.
Porady ekologa oczywiście jak zawsze z telefonicznym udziałem słuchaczy Radia Maryja, dlatego Państwa zapraszam do współtworzenia tego spotkania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak chronić zwierzęta i dziką przyrodę? Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Jan z Białegostoku. Rzeczywiście edukacja i jeszcze raz edukacja. To jest bardzo ważny element. Tutaj do tych zwierząt, które wymienialiśmy, warto jeszcze dorzucić wilki, tak? No i oczywiście to się skończy odstrzałem. Żubry za dużo, czy też kormorany i tak dalej. Ale ja chciałem powiedzieć o innym wątku. Otóż sam jestem z Białegostoku, jestem w Warszawie, w warsztacie mechanicznym i obok stoi jegomość, który przyjechał z Częstochowy, wędkarz zapalony, pełny samochód wędek i opowiada mi, mówi, zajrzałem nad Narę, zajrzałem nad Biebrze, zajrzałem nad wasz Zalew w Siemianówce i mówi, straszny brud macie wszędzie. U nas, jak łowimy, kto przychodzi kontrola, to musi natychmiast wysprzątać wokół siebie albo zapłacić mandat. U nas tego nie ma rzeczywiście. Jest lepiej, polepszyło się. Lakiernicy już nie wyrzucają na zręby lasów swoje części wymontowanych czy też niepolakierowanych. Ale właśnie, edukacja i to tak rzeczywiście środki masowego przekazu i mass media powinny mieć miejsce. I to chciałem ten punkcik poruszyć i to dosyć mocno, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie dziękuję za ten program. Jest bardzo ciekawy. Ten człowiek prowadzi idealnie.
Dziękuję ślicznie. Panie Janie, panie doktorze, bardzo proszę.
No tak, oczywiście ta edukacja jest istotna nawet w tym zakresie, żeby po sobie zostawić porządek. No to jest, powiedzmy sobie, że to jest taka podstawowa, rodzinna praktycznie, rodzinna edukacja, która również i w tym, przy tym niekiedy tak zwanym, przepraszam, że tak powiem, bezstresowym wychowaniu, no niekoniecznie służy nam wszystkim, również i przyrodzie. Przy czym oczywiście my nie podjęliśmy całego zakresu, powiedzieliśmy tylko o ochronie, potrzebie, podziale, ale oczywiście w tym wszystkim szalenie najbardziej istotna jest kwestia ochrony środowiska naturalnego, bo tak naprawdę to środowisko naturalne decyduje o występowaniu lub wycofywaniu się pewnych gatunków. Taką sytuację mamy chociażby z głuszcem, ścietrzewiem. Są to niekiedy procesy naturalne, a niekiedy niestety wywołane działalnością człowieka. Czy też powiedzmy sobie liczne populacje właśnie mew czy krukowatych, no związane głównie tak zwanych miejskich populacji, które związane są z tym, że mocno śmiecimy, mówiąc krótko, mocno, dużo również marnujemy żywności, wyrzucamy je do kontenerów, chociażby takich odkrytych. No, zwierzęta szybko to znajdują. No i tak jak ptaki, no służy to im znakomicie jako miejsce żerowania, a szczególnie ma to dobre dobre odniesienie w sensie rozwoju populacji, to gatunków, które się bardzo szybko przystosowują, które nie mają ściśle określonej diety, a szybko przerzucają się na żer, które jest dostępne w środowisku naturalnym. To oczywiście temat rzeka, ogromny, ale to również edukacja tak naprawdę.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Maria z Torunia. Ja mam pytanie do pana doktora. Jak się ma, bo ja widzę, że ludzie jeżdżą na przykład do lasu na taki wypoczynek, zaopatrzeni w żywność i zostawiają resztki jedzenia, zwłaszcza chleba z pleśnią. Jak się ma, wiadomo, że spleśniały chleb się nie nadaje do jedzenia, ale czy zwierzętom takim leśnym też nie służą, czy...
Tak, pani Mario, dziękujemy. Pani doktorze.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście, że nie służy, bo trudno byłoby, żeby było to dobre pożywienie. Zwierzęta to przecież organizmy żywe, w związku z powyższym tutaj no, nie mamy, myślę, wątpliwości, że podawanie tak naprawdę przez ludzi w pewnym sensie nieprzygotowanych do tego karmę do lasu, do miejsc do karmiania, no jest niewłaściwe, bo tak naprawdę te zwierzęta staramy się, żeby one jednak znalazły żer naturalny i to jest rzeczą podstawową, a jedynym okresem, kiedy rzeczywiście powinniśmy pomagać dzikim zwierzętom, to bez wątpienia nawet w miastach, kiedy rzeki, jeziora skute są lodem i wtedy rzeczywiście trzeba pomagać, szczególnie ptakom, które często dokarmiamy. No i oczywiście zwierzętom w lasach, w miejscach specjalnie przystosowanych i wtedy najlepiej robią to myśliwi i leśnicy. A więc też moglibyśmy powiedzieć, że możemy my jako mieszkańcy praktycznie nie ingerować w to, bo niech się tym zajmą po prostu profesjonaliści.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że w małych miejscowościach, a nawet w tych wioskach są przecież szkoły podstawowe, są średnie szkoły, ale czy tam można by było rozprowadzić takie przewodniki o grzybach, o kwiatach, o właśnie zwierzętach, o ptakach, bo trudno jest to kupić nawet w dużym mieście. Ja osobiście mieszkam w Warszawie, kupiłam to sobie, ale z dużymi trudnościami. Wcale tak łatwo nie jest to do kupienia. I czy to można by było rozprowadzić właśnie w jakiś tam raz w roku, czy jak w szkołach, żeby młodzież sobie też zakupiła i państwo sobie, rodzice zakupili te przewodniki, żeby się uczyli. To tylko tyle mam do powiedzenia i dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie doktorze.
Powiem tak, znowu powracamy do edukacji. Słusznie, bo w tym chwili myślę, że to jest sedno zagadnienia. My bez wątpienia tak naprawdę nie dopracowaliśmy się dobrego programu, do dobrych programów przyrodniczych, chociażby w mediach publicznych. Szkoda, bo tak naprawdę to powinno być miejsce, gdzie edukujemy społeczeństwo. To powinien być systemowe działanie, które powinno służyć po prostu nam wszystkim. Również to powinny być działania te medialne. Dzisiaj nie trzeba nawet drukować. Dzisiaj młodzi i dzieci znakomicie mogą znaleźć pewne materiały również w internecie, co sprawia, że są one zdecydowanie tańsze, ale znowu nauczyciele powinni z nich korzystać. No a po drugie, rzeczywiście te materiały powinny być dobre, sprawdzone. No i systemowo przygotowane, tak więc, a poza tym bez wątpienia rzeczą najważniejszą jest bycie w środowisku naturalnym, ale oczywiście to może być w czasie spotkań, w czasie wycieczek szkolnych, to jeden jeden element na zajęciach z przyrody, no ale generalnie to bez wątpienia wychowanie w dużej mierze przez rodziców, bo trudno sobie wyobrazić, aby dzieci z dużego miasta były w stanie no, wyjeżdżać na naukę przyrody, no poza na przykład miasto, ale myślę, że i wokół nas jest wiele tych gatunków, które można byłoby na tych lekcjach przyrody omawiać, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, co wokół nas jest, bo przecież jest wiele, wiele zwierząt, wiele istot żywych, o których warto coś wiedzieć.
Odbierzemy ostatni już telefon w naszym dzisiejszym programie. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Jan Grenda z Polskiej Misji Katolickiej z Monachium, parafii świętej Moniki. Kłaniam się nisko, cieszę się, że taki program właśnie o ekologii jak gdyby ponownie przypomina problemy, którymi powinniśmy jakoś się zainteresować i żyć nimi wręcz. Ja chciałem powiedzieć króciutko, otóż chodzi mi o to, że w Niemczech, a ponieważ jestem już dosyć długo w Niemczech, w latach, początek lat 80. były badania robione, to chyba jacyś ekolodzy poczynili, na temat świadomości w społeczeństwie odnośnie ochrony środowiska. I tam w wyniku tych badań okazało się, że by podnieść poziom świadomości w społeczeństwie, potrzebne było około 20 lat pracy. Czyli no, powiedzmy lata 60. to się zaczęło, pod koniec lat 80. te badania jak gdyby objęły ten okres i stwierdzono, że tyle lat trzeba, żeby na świadomość społeczną wpłynąć w ogóle. Poprzez edukację, poprzez informacje i tak dalej. W związku z tym jeszcze raz chciałbym jak gdyby zwrócić na ten problem uwagę. I to jest problem bardzo długotrwały i bardzo mozolny, ale dopiero efekty, jak widać z tych badań, no minęło w 80. latach. Ja byłem w Niemczech już sporo lat, natomiast do dzisiaj ten problem na takim poziomie funkcjonuje, że na przykład jakiekolwiek działania, które miałyby tylko jakiś cień podejrzenia, że coś się dzieje niedobrego ze środowiskiem, że ktoś coś tam zostawił, czy coś wykonał, co nie jest zgodne z przepisami, oczywiście zaraz służby porządkowe, policja reaguje w ten sposób, że osoby, które zobaczą takie działania, telefonują i po prostu resztę pozostawiają w gestii policji. Także odnośnie osób, które by nie przestrzegały tych przepisów, jak gdyby one są tą świadomością żyją, że no nie zrobię tego, bo ktoś do mnie zadzwoni, ktoś na policję i po prostu będzie jakaś reakcja służb porządkowych.
Tak.
W związku z tym ta świadomość nawet takiego no, strachu, powiedzmy, obawy przed konsekwencjami powoduje, że dużo takich złych poczynań nie dochodzi do skutku, no, a przede wszystkim to jest wynik tej edukacji.
Tak, bardzo dziękujemy, bo 2 minuty nam pozostały do końca. Panie doktorze, proszę bardzo.
No tak, bez wątpienia to proces długi, tego nie zrobimy w rok, 2 ani 5. I słusznie tutaj pan zauważył, że na to trzeba wielu, wielu lat, bo tak naprawdę dzieci muszą dorosnąć już wychowane w sposób, o którym żeśmy wspominali. I one muszą tak naprawdę rozpocząć wychowanie swoich dzieci, bo to tak przeważnie się dzieje. W związku z powyższym te 20 lat nie jest rzeczą wygórowaną, ale w pewnym momencie trzeba te 20 lat rozpocząć i myślę, że to dobry czas, jaki by on nie był, żebyśmy to rozpoczęli rzeczywiście nawet od dzisiaj. Od dzisiaj, bo jak się okazuje, na te efekty będziemy musieli czekać no przynajmniej te 2, a może nawet 3 dekady, ale myślę, że warto, bo chronić przyrodę musimy zachować ją dla przyszłych pokoleń i w tej takiej idei powinniśmy, można powiedzieć, że czynić wszelkie nasze działania, które mają na celu zachowanie przyrody, świata zwierząt, roślin w co najmniej nienaruszonym stanie.
Bardzo dziękuję. Dzisiejsza nasza audycja dobiega końca. Gościem Radia Maryja był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo gorąco dziękuję panu za poprowadzenie dzisiejszej audycji. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
I dziękuję także słuchaczom Radia Maryja. Temat naszego spotkania, jak chronić zwierzęta i dziką przyrodę. Kolejna audycja, porady dla ekologa już za tydzień.